choroba rodziny ludzkiej, która przenika i bardzo niszczy Kościół, może w naszych czasach wyjątkowo. I też ostatnia przypowieść mówiąca o jaźni Bożej.
Za Apokalipsy świętego Jana Apostoła, rozdział 2, wiersze 18-20. Aniołowi Kościoła w Tiatyrze napisz. To mówi Syn Boży, ten, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do drogocennego metalu. Znam twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i twoją wytrwałość. I czyny twoje ostatnie liczniejsze od pierwszych. Ale mam przeciw tobie to, że pozwalasz działać niewieście Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, a naucza i zwodzi moje sługi, by uprawiali rozpustę i spożywali ofiary składane bożkom. Daj mi czas, by się mogła nawrócić, a ona nie chce się odwrócić od swojej rozpusty. Oto rzucam ją na łoże boleści, a tych, co z nią dołożą, wielkie utrapienie, jeśli od czymś jej się nie odwrócą. Dzieci jej porażą śmiercią, a wszystkie kościoły poznają, że ja jestem ten, co przenika nerki i serca. I dam każdemu z was według waszych czynów. Wam zaś pozostałym w Tiatyrze mówię, co tej nauki nie mają, tym, co jak mówią, nie poznali głębin szatana. Nie nakładam na was nowego brzemienia. To jednak, co macie, zatrzymajcie, aż przyjdę. A zwycięzcy i temu, co przyjął my szczerze do końca, dam władzę nad poganami, a rózgą żelazną będzie ich pasło, jak naczynie gliniane będą rozbici. Jak i ja to wziąłem od mojego ojca i dam mu gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościoła.
Tak jak zawsze, Chrystus zmartwychwstały najpierw się przedstawia, że jest nie tylko człowiekiem, ale Synem Bożym, który przyszedł na ten świat, by zainicjować nowe stworzenie, by obecniając się w nas przez swego Ducha, Ducha Świętego, uzdolnić nas do nowej płodności. To mówi Syn Boży, ten, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do drogocennego metalu. W tym tytule też Jezus nawiązuje do tego, co było bardzo charakterystyczne w Tiatyrze, mianowicie, że centrum Tiatyry stał pomnik Zeusa. Stał pomnik ogromny, ale oczy miał z takich szkiełek czerwonych, płonęły te oczy. Płonęły jako, że Zeus był i Bogiem wojny, ale też Bogiem płodności. Dość przerażający pomnik. Nogi z metalu, drogocennego metalu. Jak zajrzymy do kazania na górze, kiedy Jezus komentuje szóste przykazanie, to też mówi o tym, że z jego oczu wypływa święte poznanie, bo jest Synem Bożym. Że w tej sferze, o której tutaj mowa, jest niezbędna stanowczość. I że on był, jest i będzie w tej sferze stanowczy. Tiatyra, jak widzicie na tym świeczniku, leży w centrum gmin chrześcijańskich. I że w tej sferze Jezus w sposób szczególny będzie wymagał wyjaźni Bożej. Mowa jest o sferze, którą Bóg Ojciec włożył, stwarzając i mężczyznę, i kobietę. W tej sferze Bóg Ojciec podzielił się tajemnicą współstwarzania i to aż ludzi, istot ludzkich. I chcę, żeby w tej sferze była, żeby ta sfera była do końca podporządkowana Bożej mądrości, Bożej miłości, współczej mocy Boga. W pierwotnym zamyśle Boga było tak, o tym mówi Księga Rodzaju, dając katechezę o Adamie i Ewie, że człowiek był pomyślany jako pieśń nad pieśniami, i mężczyzna, i niewiasta, i Duch Ojca, Duch Święty, Duch Płodności miał ich wypełniać miłością oblubieńczą Bożą. Natomiast sięgnięcie po sferę współżycia miało być zawsze na skutek rema, czyli słowa Ducha Świętego w głębinach małżonków. Ponieważ Bóg nie chciał istot niechcianych, przygodnych, niekochanych, które dzisiaj wypełniają więzienia, zakłady poprawcze, z którymi rodzina ludzka nie bardzo wie, co zrobić. Bo są to osoby, które nie doświadczyły miłości Boga w ojcu, w matce. Są tragicznie okaleczone. Dlatego ta sfera, w związku z tą sferą i na tle tej sfery, Bóg mówi o bojaźni Bożej. Boję się, że jeżeli szatan wyrwie tę sferę z moich rąk, to będzie zbyt wiele cierpienia. Grzech pierworodny tej sfery dotyczy. Pamiętam kiedyś, jak po święceniach, jeszcze jako młody kapłan, pracowałem w duszpasterstwie kadlickim na Kulu i przy obiedzie jakoś rozmowa zeszła na ten temat. No i profesor biblistyki powiedział, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa grzech pierworodny, a więc źródło wszystkich innych grzechów, zaistniał w tej sferze. Ja jako szczeniak sobie rzuciłem jakiś żarcik, ten profesor już nieżyjący, poważnie i grzecznie mi odpowiedział: proszę ojca, w Piśmie Świętym są bardzo ważne argumenty za tym, że ten grzech dotyczył tej sfery. Oczywiście odłożyłem to grzecznie na półkę swojej pamięci, ale kiedy sięgnąłem do Marii Waltorty, zacząłem czytać. Oczywiście ta księga przekonała dopiero mnie w tym momencie, kiedy tak do końca wszystkie wątpliwości, znaki zapytania stały się wykrzyknikiem, gdy doczytałem momentu, kiedy Jezus zmartwychwstały przed tajemnicą w niebo wstąpienia żegna się z apostołami. Jezus w krótkich słowach genialnie streszcza całą apokalipsę. Wtedy moje wątpliwości, znaki zapytania, jak powiedziałem, stały się wykrzyknikiem. Bo pomyślałem sobie, kto z ludzi byłby w stanie tak celnie, tak krótko dotknąć tego, o czym już wiedziałem, znając apokalipsę świętego Jana Apostoła. I dlatego też, gdy czytałem o tajemnicy grzechu pierworodnego, gdzie Jezus ukazuje też teksty w Piśmie Świętym, to nie miałem wątpliwości. Zresztą wystarczy otworzyć oczy i popatrzeć na ten świat. Oczywiście, pracując jako kapłan, przewędrowałem przez Lublin, Warszawę, Gdańsk, pracowałem już w Szczecinie, teraz odpoczywam w Świętej Lidze. Kiedyś w stanie wojennym zgłosiły się do mnie dwie panie i powiedziałem: proszę ojca, my reprezentujemy rodziny katyńskie. Mamy zgodę ojca proboszcza na to, żeby była dolnym kościelem msza święta za pomordowanych naszych ojców w Katyniu. Wiedziałem, jaki jest podtekst tej prośby. Dołóż im. Powiemy, że ojciec był na Syberii. Tak, byłem na Syberii. Ale proszę pani, kto panie skierował do mnie? No, myśmy tak dużo ojców słyszały. Ojciec zajmuje się Pismem Świętym. Ja mówię: proszę pani, niech pani jeszcze raz wrócą, zastanowią się i porozmawiają z ludźmi, co ja ewentualnie mogę powiedzieć na takim mszy świętym i co ja w ogóle głoszę. Dobrze, proszę ojca. I po pewnym czasie przyszły my, a myśmy jednak zdecydowali się, żeby to ojciec odprawił. Jęknąłem sercu, mówiąc: biada wam. Biada wam. Nie tylko rozczaruję, ale nie wiem, kto tam będzie ręce zacierał z radości na tym mszy świętym. No i oczywiście odpowiednio dobrałem czytania, by powiedzieć, że prawdziwy Katyń nie skończył się na wschodzie. I podałem statystyki, ile dzieci nienarodzonych ginie. Bo w sam raz takie statystyki dotarły do moich rąk ze strony Kościoła. I powiedziałem, że niestety tutaj panuje zmowa milczenia. Ubolewamy nad Katyniem, nad tamtą zbrodnią, podczas gdy sami popełniamy o wiele większą zbrodnię. Trudno było skakać z radości i dokładać tym ze wschodu, skoro sami nie mamy odwagi popatrzeć w lustro swego życia. Łatwo jest kamieniami ciskać na innych. To tak jak w Ewangelii Jana, chyba jest to rozdział 8, gdy przyprowadzono do Jezusa niewiastę przyłapaną na cudzołóstwie i mieli wszyscy przygotowane kamienie. Albo kamienie polecą na tę niewiastę, albo na Jezusa, bo wiedzieli, że jest miłosierny. Mieli nadzieję, że polecą na Pana Jezusa. I Pan Jezus schyla się i na piasku, czyli właściwie niewidzialnie w gruncie rzeczy pisze na sumieniach ludzkich. Poczynając od starszych, wszyscy kładą kamienie i odchodzą. Chcę przez to powiedzieć, że w tej sferze jest dość dużo błudy, fałszu, faryzeizmu. Znam Twoje czyny, miłość, wiarę, posługę Twoją i wytrwałość. I czyny Twe ostatnie liczniejsze od pierwszych, ale. Mam przeciwko Tobie to, że pozwalasz działać niewieście Jezabel, która nazywa siebie prorokinią i nauczać zwodzi moje sługi, aby uprawiać rozpustę. Jezus znowu tak jakby na piasku napisał imię tej chrześcijanki, czyli ukrył ją za królową Jezabel, która była królową, żoną króla Achaba w Królestwie Północnym ze stolicą w Samarii. I niestety Achab pozwolił jej, żeby nie tylko konkurencyjną świątynię zbudowała w Samarii z kultem bogów płodności, ale także zaczęła w pewnym momencie prześladować wierzących w Boga Jahwę, czy respektujących dekalog. To już, o tym już mówiliśmy. Oczywiście trzeba sobie sięgnąć i poczytać, jak Bóg dokonał sądu nad tymi bogami płodności, że ogień nie spadł z nieba, tylko ogień Ducha Świętego spadł na tę ofiarę, którą składał Eliasz. Nazwana jest prorokinią. Otóż w tej sferze, zauważcie, w sferze płci jest najwięcej proroków w naszych czasach. Najwięcej. W telewizji na ten temat prorokują, że tutaj nie ma grzechu. W filmach prorokują. Wszystkich kabaretach na ten temat prorokują. Ten świat jest nasycony prorokami typu Jezabel i tej chrześcijanki. Sfera grzechu pierwszego, pierworodnego. Skoro człowiek zgardził mądrością Stwórcy, przyszedł ten, któremu człowiek uwierzył i wierzy po dziś dzień. Skutek jest taki, że w Księdze Rodzaju jest powiedziane: będziesz na brzuchu się czołgał i proch rozczarowania będziesz jadł. Będziesz służył i nigdy nie przeżyjesz tej miłości, którą Bóg chciał ci dać. Ponieważ jest to sfera, z którą człowiek sobie nie radzi, więc szatan poczynał w czasach starożytnych pojęcie bogów płodności, czci bogów poprzez prostytucję sakralną. Jeżeli była niewola babilońska, najpierw powiedzmy, jeżeli był potop biblijny, to dlatego, że właśnie już w tej sferze człowiek zabrnął. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Nie ma grzechu w tej sferze. Arka Noego to tylko była zapowiedź tej, która wypowie fiat, o której będzie mówić dzisiejsza ostatnia przypowieść o kobiecie, która włożyła kwas w mąkę. Mąka to jest symbol ludzkości. Mąka nie ma życia. Dopiero ta, która przez swoje fiat włoży kwas, a więc tego, który przyjmie na siebie grzechy świata razem z nią, dopiero da nam jakieś szanse w tej sferze. A więc szatan, wiedząc, że jest to sfera dopiero wtedy, kiedy Bóg w nas zamieszka, człowiek sobie z nią radzi, doradził kiedyś Bogu w godności, a teraz człowiekowi mówi: ty jesteś Bogiem w tej sferze. Sam decyduj, a żeby się rozgrzeszyć, organizuj sobie paradę równości. Wtedy będzie ci raźniej. Uzyskasz rozgrzeszenie z tych, którzy tobie będą towarzyszyć. Nie radzisz sobie, to znak, że nie ma grzechów. Czyli to jest sfera, list do Tiatyry mówi o sferze, gdzie człowiek wszedł w grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I tak jak był potop biblijny, dlatego że ludzie weszli w grzech przeciwko Duchowi Świętemu, tak jak była niewola babilońska, tylko dlatego, że już kult prostytucji sakralnej wszedł do świątyni rodzimskiej, tak z kolei myślę, że współczesny świat będzie czyszczony przez wielkie cierpienie, żeby wrócił do mądrości Boga Stwórcy w tej sferze. Grzech tej chrześcijanki polegał na tym, że to nie chodzi o jakieś upadki w tej sferze, grzechy w tej sferze, bo tutaj miłosierdzie Boże jest ogromne. Natomiast chodzi o to, że ta chrześcijanka zakwestionowała zasady Descartes. Nie ma grzechu. I to zaczęła głosić. Tak jak dziś świat głosi. W tej sferze nie ma grzechu. A przecież ona była kobietą ochrzczoną. W związku z tym przez chrzest już była zaszczepiona tej miłości z krzyża Chrystusowi zmartwychwstałemu. Tak samo chrześcijanie, którzy dzisiaj kwestionują i szóste i dziewiąte przekazanie wierność małżeńską, czy w ogóle czystość, oni są poślubieni już w czasie Chrztu Świętego Chrystusowi. Każdy z nas już jest zaślubiony. Wszyscy, którzy idą w sakrament małżeństwa, już są zaślubieni pierwotnie z Jezusem Chrystusem. I o tym mówią o tym właśnie gody w Kanie Galilejskiej. Ludzka miłość, do której Bóg chciał uzdolnić człowieka, małżonków, to zostało zredukowane do ciała. I to jest nazywane miłością. Tymczasem wewnątrz ci, którzy to realizują, czują kłamstwo, że to jest kłamstwo. I ważna informacja i dla kapłanów, i dla każdego z was. Wam zaś pozostałem w Piatyrze mówię i wszystkim, co tej nauki nie mają, tym, co jak mówią, nie poznali głębin szatana. Aluzja do grzechu pierwotnego, głębiny szatana. Że wewnątrz człowieka zaistniała śmierć, którą później przypowieść wyrazi, mąka, coś bez życia, pokarm bez życia. Nie nakładam na was nowego brzemienia, jak mówicie, to jak, co macie, zatrzymajcie, aż przyjdę. A zwycięzcy temu, co czynów mych strzeże do końca, na władzę nad poganami. To jest niezwykła obietnica Boża, że jeżeli w tej sferze ktoś ma ład, jest swoją tę sferę podporządkowuje mądrości i mocy Boga, Chrystusa zmartwychwstałego, Syna Bożego, ten będzie miał władzę nad wyjątkową skuteczność apostolską. Przy czym przez pogan w Apokalipsie nie rozumie się pogan, tylko będzie miał władzę nad poganami wewnątrz Kościoła. Będzie miał moc nawracania. Zwróćcie uwagę, że Jezus Chrystus powołując apostołów dał im władzę i powiedział, nie idźcie do pogan, ale idźcie do narodu wybranego. Bo tu jest największe pogaństwo. W Apokalipsie w rozdziale 11 Jezus powie, poza Kościołem moim są ludzie nieznający Boga, którym się nie dałem poznać, piękne moje płodne miłości z krzyża. I ich zbawię bez problemów. Natomiast jeżeli komuś chce dać prawdę o Ojcu, o przymierze z Ojcem przez krzyż zmartwychwstanie, ubecnienie się na Trójcy Świętej Jego wnętrzu, a on pozornie to przyjął, to jest prawdziwy poganin, który kłamie, próbuje Boga okłamać, że wierzy, że on jest dobrą miłością i zależy mu na szczęście człowieka. Zwróćcie uwagę na to, że Józef w Egipcie uczynił właśnie spełnienie tej obietnicy tylko dlatego, że był wierny kazaniu Bożemu w tym względzie. Żona Potyfara przegrała, poszedł do więzienia, stracił dobre imię i wtedy Bóg przyszedł z tą obietnicą. Dał mu możliwość poznawania snów proroczych i z niego dał jaskółkę Jezusa Chrystusa. Na razie może.
Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 13, wiersz 33. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło.
To wszystko mówił Jezus w umownych powieściach, a bez przypowieści nic nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach. Opowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Ta końcówka świadczy o tym, że to jest właśnie fundament świecznika. Bóg wiedział, że zaistnieje skalanie w sferze współstwarzania człowieka, że będą się rodzić ludzie duchowo martwi, które później bez swoją misję Jezus Chrystus przez Kościół będzie próbował pożywić. I w imię tego, co przyjdzie na ten świat przez kobietę, Jezus tylko dlatego tutaj używa słowa kobieta, ponieważ chce powiedzieć, że Maryja jest reprezentantką wszystkich kobiet. A w gruncie rzeczy wolałbym, żeby to było powiedziane niewiasta. Tylko dlatego, że Bóg wiedział, że Maryja bez grzechu pierworodnego, czyli bez skalania w tej sferze, będzie zdolna z Jezusem, z tym, któremu da ciało, udźwignąć dzieci martwe. Jak były to dzieci martwe, to Jezus nam pokazał w Ewangelii. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu. Chodzi o kwas. W symbolice biblijnej kwas był czymś złym, symbolem grzechu. Niewiasta Maryja wyraża zgodę tajemnicy fiat na to, żeby dać ciało temu, który przyszedł na ten świat jako Syn Boży, żeby wziąć martwe dzieci w tajemnicy krzyża i przebaczyć im grzech, zmartwychwstaniu razem z nią ożywiać. 3 miary mąki. Jest to ogromna ilość na 100 osób. Liczby mają w Piśmie Świętym swoją symbolikę. Liczba 10 oznacza dekalog, Stary Testament. Liczba 100, tu jest zawarta utajona liczba 100 na 100 osób. Jest to symbol dzieła Jezusa Chrystusa i Maryi. I 1000, epoka, w którą my wkroczymy, epoka, gdy Duch Święty przyjdzie w tajemnicy niepokalanego poczęcia i poprzez apokalipsę sumień. Apokalipsa sumień inaczej jest określana męczeństwo sumień, czyli czyściec już tu na ziemi. Uświadomienie nam, prześwietlenie Duchem Świętym tak potężnie, tak ogromnie, że trzeba będzie jednak zwrócić się do źródła miłosierdzia, do Jezusa Chrystusa i tam uwolnić się od działania demonów. 3 miary mąki. To przywołanie historii ojca wiary Abrahama. Otwórzcie sobie, nie teraz, ale podczas adoracji można, z Księgi Rodzaju, rozdział 18. Tam jest mowa o tym, jak Abrahamowi składają gościnę 3 goście, 2 aniołów i Bóg Ojciec. I wtedy Abraham prosi Sarę, żeby przygotowała jakiś posiłek dla tych gości. Naczyń placków 3 miar mąki. Jest to przywołanie tego momentu, tej osoby, tego małżeństwa, któremu Bóg cofnął płodność według ciała. Dlaczego? Dlatego, że przez te kobiety niepłodne w Starym Testamencie było ich 7. Bóg chciał powiedzieć, że ta płodność jest bez wartości. Co z tego, że rodzą się dzieci, jak Bóg Ojciec w niebie nie ma dzieci, nie będzie miał dzieci. I pierwszą taką niewiastą była Sara, małżonka ojca wiary Abrahama. Jeżeli poczęła Izaaka, to poczęła na zasadzie obietnicy Boga. Czyli Bóg tego dokonał, że począł się Izaak, ten, który zapowiadał Jezusa Chrystusa. I jeszcze 6 innych takich niewiast. Przedostatnią była kobieta, a właściwie ostatnią to Maryja. Ale Maryja była niepłodna na zasadzie ślubu razem z Józefem. Ślub Nazyreatu uczynił Józef, a Maryja wcześniej tego dokonała z natchnienia Ducha Świętego, żeby wyprosić zejście Mesjasza. tym samym siebie wykluczyła jako ta, która jest z rodu Dawida, a jednak nie będzie mogła mieć Mesjasza w jej myśleniu, ponieważ złożyła ślub. I poprzez ten ślub dziewictwa Maryja wyprasza Jezusa Chrystusa i jest źródłem płodności dzisiaj. Gdy otworzymy sobie Księgę Proroka Izajasza, rozdział 12, jest mowa o darach Ducha Świętego i o nowych narodzinach rodziny ludzkiej. Wyrośnie różdżka z pnia Jessego i odrośl z jego korzeni. Chrystus zmartwychwstały. I Maria, i Jezus są źródłem daru Ducha Świętego, nowej płodności. O mące już powiedziałem, mąka to jest ten świat. Trzeba, by Maria włożyła pas, miłość Chrystusa skrzyża w nasze wnętrze i wtedy uzdolni nas do tego, że z tej mąki będzie coś do spożycia. Choroba, ogromna choroba, poczynając od zarania ludzkości. Ta choroba dzisiaj dzięki mediom rozpowszechniła się, wyjątkowo rozprzestrzeniła się. Grzeszni w tej sferze ludzie byli zawsze, mający zasady, które były na poziomie grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, były zawsze. Ale dziś na skutek mediów, na skutek tego, co ludzie mogą oglądać w internecie, w telewizji, zło jest na takim poziomie i triumf demona jest tak ogromny i bezsilność Kościoła w tym względzie, bezsilność proroków w tym względzie i Pisma Świętego, że prawdę mówiąc, ja nie widzę. Nie wiem, czy apokalipsa w sumie upora się z tym problemem i przywróci sakrum w tej sferze. Myślę, że nie urządzimy się za bardzo na tym świecie. O innych rzeczach nie będę mówił.